Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się Państwu. Zaglądnęłam do naszej radiowej, bogatej taśmoteki. Czego szukałam? Audycji o Julianie Tuwimie. We wrześniu minęła 125. rocznica jego urodzin. O poecie szerzej rozmawiałam w 2001 roku. Niektórzy z moich rozmówców, jak na przykład Agnieszka Osiecka czy Czesław Niemen, już dziś nie żyją, ale to, co mówili, jest nadal interesujące. Zapraszam na spotkanie z Julianem Tuwimem.
Pamiętam takie sceny ze swojego dzieciństwa. Ojciec kazał nam siadać na tapczanie i słuchać poezji w jego własnym wykonaniu. Najczęściej sięgał do Tuwima. I tak telegrafista Piotr Płaksim nie umiał grać na klarnecie, Sokrates tańczący prażył się w słońcu, gałgan stary, a staruszkowie patrzyli na ulicę przez współrozwartą okiennicę. Ale temperatura recytacji ojca rosła chyba najbardziej przy kwiatach polskich.
Bukiety wiejskie, jak wiadomo, wiązane były wzwyż i stromo. W barwach podobne do ołtarza, kształt serca miały lub wachlarza, albo palety. Z niej to kwietnej kolory brał Bohomas świetny, Rafael Rawy i Studzianny, kiedy ku czci najświętszej panny malował uczuć swoich kwiaty w tonacji bladej, choć pstrokatej. Ja nie o wiechciach z byle chwastu stawianych na werandzie na stół, nie o wiązankach z kwiatów polnych, może i wdzięcznych, lecz dowolnych, nie o naręczach specjalności wiochen i starszych dam rozwianych, noszących je dla wykazania polskości swej lub niewinności. Ja o bukietach z kunsztem, ładem, z przewodnią myślą i układem,
poeta,
o zaściankowych,
Polak, Polak
lecz
ducha,
ogrodniczych, lecz dorzecznych,
wbrew
z kwiatów ścinanych nożycami,
temu,
ściąganych pasem,
co twierdzili niektórzy jego przeciwnicy, widział to, co w Polsce było złe, a równocześnie tę Polskę kochał,
jak coraz nową barwą,
razem z jej wadami.
Tak mówił mój ojciec, który dzisiaj dodaje, że modlitwa Tuwima powinna wisieć w kuluarach Sejmu.
Wizja półokrągła. On wzmacnia ją, przystraja, zdobi, śledzi spod gęstych brwi oczyma, jak pełznie w górę klombik pnący, a taśmę łyka w zębach trzyma. Milczek surowy, bo tworzący. Patrz, znowu wybrał, odgryzł, wstawił.
Drugie, poważniejsze spotkanie z Tuwimem miałam na studiach polonistycznych w Poznaniu. I to głównie za sprawą profesora Edwarda Balcerzana, który będzie głównym narratorem w tej audycji. Audycji po tuwimowsku rozśpiewanej.
Jak tuberozy, to nastraja i to podnieca, a ja lubię tuman narkozy, a najbardziej, gdy jest kobieca. A ja lubię tuman narkozy, a najbardziej, gdy jest kobieca. Mówię ładnie i melodyjnie, zdania perle jak z pereł kolie. Pani patrzy melancholijnie, skąd ma pani tę melancholię? Pani patrzy melancholijnie, skąd ma pani tę melancholię? Sen do prawdy jak dymu kółka, sen zmysłowy bladej dziewczynki, chyba nowa lśniąca szkatułka, pomarańcze i mandarynki, chyba nowa lśniąca szkatułka, pomarańcze i mandarynki.
Pani usta wtula w swe futro, pewno miękkie jest to futerko. Przeczulenie, cóż będzie jutro, a ktoś powie srebrne lusterko. Odwrążone po balu oczy i matowość pachnącej twarzy. I sen zmierny panią omroczy i o wczoraj pani zamarzy. Pani pyta, czy walca tańczę? Ach, zatańczę jak sen dziewczynki, mandarynki i pomarańcze. Pomarańcze i mandarynki, mandarynki i pomarańcze. Pomarańcze i mandarynki.
Podobno Tuwim pomógł panu wybrać się powtórnie do Nowego Jorku.
Tak, rzeczywiście. Chociaż to już było w czasie, kiedy jego duch i jego poezja mogła mi tylko pomóc. Znalazłem się razem z żoną w Stanach Zjednoczonych. Byłem w Nowym Jorku króciutko. W planie miałem pobyt jednodniowy i jakiś tam odczyt. I po Nowym Jorku oprowadzał nas pan Ryszard Olszer, Polak mieszkający tam od 70 roku. Była jakaś sprzeczka w samochodzie taka na tematy architektoniczne, który wysokościowiec, który styl jest najlepszy między panem Olszerem a jego żoną. Zmierzając ku zgodzie, Olszer w pewnym momencie powiedział: z gustami bywa jak popadnie. Na co ja automatycznie, kto woli popa, kto popadnie. Wtedy omal nie spowodował Olszer wypadku, bo kopnął w hamulec i mówi: panie, pan zna kwiaty polskie. Tak się złożyło, że akurat o tych kwiatach pisałem i dosyć dużo miałem w pamięci różnych fragmentów, chociaż on miał więcej, bo to był taki prawdziwy amator, który od czasu emigracji przymusowej czytał kwiaty polskie. I kwiaty polskie były dla niego tą Biblią, tą księgą wspomnień i teraz znajduje człowieka, z którym może rozmawiać o kwiatach polskich. Co więcej, myśmy zajęli się kwiatami polskimi w ten sam sposób. On próbował odnaleźć wszystkie źródła parafraz, parodii, pastiszów i on odnalazł wszystkie, bo był amatorem. Ja jako specjalista odnalazłem tylko częściowe, bo specjaliście wystarczy cześć. I wtedy on powiedział: no proszę pana, to jest niemożliwe, żebyśmy się mieli rozstać. Państwo wracacie do Bostonu, ale proszę do nas przyjechać. 3 dni w Nowym Jorku co najmniej. Ja przygotuję cały plan zwiedzania Nowego Jorku. My musimy porozmawiać o Tuwimie, o kwiatach polskich. I rzeczywiście tak się stało. To się skończyło jakąś taką, można nawet powiedzieć, przyjaźnią i współpracą jego żony Krystyny Olszer z Arkuszem. I te 3 dni w Nowym Jorku z niesłychanie dokładnym i bardzo takim instruktywnym przewodnikiem, z takim planem, który nam pozwolił poznać całe to miasto wspaniałe. To jest wszystko dzięki Tuwimowi, dzięki jego poezji.
My country is my home. Ojczyzna jest moim domem. Mnie w udziele dom Polski przypadł. To ojczyzna. A inne kraje są hotele. Mój dom, mieszkanie, pokój, biurko. A w nim, pamiętasz? Ta szuflada, do której się przez lata składa nieużywane już portfele, wygasłe kwity, wizytówki, resztki żarówki, ćwierć ołówki. Leży tam spinka, fajka, śrubka, syndetikonu pusta tubka, jakaś pęsetka czy pipetka, stara podarta portmonetka, korbka od czegoś, klucz do czegoś, lecz już oboje do niczegoś. Słowem, wiesz, jaka to szuflada. A gdy jej wnętrze dobrze zbadasz, znajdziesz tam małe, zasuszone serce twe, w gratach zagubione. Więc nie wyrzucaj nic.
To co ja pisałem o Tuwimie?
Przyda, nie przyda
się. No to ja przede wszystkim zająłem się jego kwiatami polskimi, ale to zaczynamy od końca, nie wiem czy słusznie.
Już w tej chwili mówimy o Tuwimie takim, jakim został do dnia dzisiejszego, a więc może od końca.
To gdyby zacząć tak zupełnie od końca, to dla mnie to można tak zacząć o poecie mówić, bo w końcu mówimy o jego końcu, to znaczy o 1953 roku jego śmierci. To w zasadzie nierozszyfrowanym, nieznanym Tuwimem tak do końca jest Tuwim w Polsce po powrocie z drugiej półkuli ze Stanów Zjednoczonych. Tuwim, który jest bardzo przez nowe władze Polski powojennej na początku hołubiony, witany. To jest duży sukces jak gdyby polityki kulturalnej. I potem jak ten Tuwim w latach 50. próbuje pogodzić kilka takich sprzecznych rzeczy. To znaczy, z jednej strony tę swoją emigracyjną w Kwiatach Polskich tak ukształtowaną w czasie pisania Kwiatów Polskich, bo to jest okupacja i cała wojna, to jego dochodzenie do, nawet nie tyle do lewicowości, bo on zawsze był lewicowy, ile dochodzenie do uznania tej Polski powojennej, która się ukształtowała. Ale to jest Polska przez niego wymyślona, prawda, ta w tej z Kwiatów Polskich, modlitwie tej daj rządy prostych, skromnych ludzi, pędnych mądrości i dobroci.
Chmury nad nami rozpalwłune. Uderz nam w serca złotym dzwonem. Otwórz nam Polskę, jak piorunem otwierasz niebo zachmurzone. Daj nam uprzątnąć dom ojczysty, tak z naszych zgliszcz i ruin świętych, jak z grzechów naszych, win przeklętych. Niech będzie biedny, ale czysty nasz dom, z cmentarza podźwignięty. Ziemi, gdy z martwych się obudzi i brzask wolności ją ozłoci, daj rządy mądrych, dobrych ludzi, mocnych w mądrości i dobroci.
Daj nam uprzątnąć dom ojczysty. On przyjeżdża do tego domu, który uważa, że jest uprzątnięty, że to całe zło z niego zostało wypędzone, które tak go bolało, antysemityzm, szowinizm, ta cała bufonada warstw rządzących, którą w takiej złośliwej, artystycznie wspaniałej karykaturze przedstawił w balu w operze, którego zresztą nie mógł przed wojną publikować. Więc Tuwim przyjeżdża do Polski. I co znajduje? Proponują mu natychmiast posadę, zostaje kierownikiem literackim teatru w Łodzi. No i ta cała ponurość stalinizmu. Ta rzeczywistość, która nie potwierdza jego tych poetyckich wizji, jakie sobie w Kwiatach Polskich wysnuł.
Że pod słońcem twoim nie masz Greczyna ani Żyda. Niech się wypełni dobra wola szlachetnych serc, co w klęsce wzrosły. Przywróć nam chleb z polskiego pola, przywróć nam trumny z polskiej sosny, lecz nade wszystko słowom naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy, jedyność przywróć i prawdziwość. Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Niech więcej twego brzmi imienia w uczynkach ludzi niż w ich pieśni. Głupcom odejmij dar marzenia, a sny szlachetnych ucieleśni.
Okazuje się, że emigracja, która miała do niego szereg żalu i pretensji o decyzję powrotu do kraju i o Kwiaty Polskie, że trochę miała rację. Teraz można przeczytać o nim, że czas powojenny i krajowy, ostatnie lata Tuwima, to jest w ogóle jakby czas kryzysu. To tu właśnie nic ciekawego nie powstaje. Otóż oczywiście w Polsce powojennej liryka Tuwima zamiera. Wierszy jest niewiele, wiersze nie są rewelacyjne i najbardziej wstrząsający jest króciutki jego ostatni wiersz, który jest reakcją na śmierć Gałczyńskiego i który jest jakby, nie może odnajdę go. To jest ten wiersz, który traktowany jest jako takie gorzkie wyznanie jego pomyłki po śmierci Gałczyńskiego. Dobrze, cieniu, że masz martwe oczy, jeszcze lepiej, że i usta twoje śmierć wieczystym zamknęła spokojem. Dobrze, że umarłeś, bo życie, w które się wdałeś, mówi poeta, poecie w zasadzie było poniżające i krzewżące. Ale w tym samym czasie Tuwim jednak szereg rzeczy bardzo ciekawych i wartościowych dla naszej kultury w kraju stworzył. No, kilka wspaniałych tłumaczeń Mądre Bubiada Grybojedowa. Wiadomo, że to był ten typ tradycji, który socrealizm akceptował, ale on to zrobił wspaniale. W tym czasie tłumaczy również Niekrasow, więc jednym słowem tłumaczenia. Ale najciekawsze to jest to, co się mieści w jego książce, która się ukazuje w końcu w 1950 roku, a więc wtedy, kiedy socrealizm jest już takim prądem obowiązującym, to jest Pegas Dęba. Pegas Dęba, który zawiera jego prozę właśnie związaną z spojrzeniem na literaturę jako na targowisko dziwactw, ekstrawagancji, rzeczy śmiesznych, a jednocześnie atrakcyjnych w tej śmieszności. Tam też zostaje włączony do Pegasa Dęba jego arcydzieło takiej miniatury eseistyki translatologicznej, jego przedwojenny czterowiecz na warsztacie, o tym, jak on się zwierza z niemożliwości dobrego przełożenia czterech wersów poematu Puszkina, Rusłan i Ludmiła. I Pegas Dęba jest w istocie taką, ja to nazywam szarą strefą socrealizmu. Znaczy, jest to jedna z tych książek, która z socrealizmem nie ma nic wspólnego.
Aneks do Pegasa Dęba, jak przekładać? Posłuchajmy. Aleksander Puszkin, Julian Tuwim i Seweryn Krajewski.
Kochałem panią i miłości mojej może się jeszcze resztki w duszy tlą, lecz niech to pani już nie niepokoi. Nie chcę cię smucić nawet myślą tą, lecz niech to pani już nie niepokoi. Nie chcę cię smucić nawet myślą tą. Kochałem bez nadziei i w pokorze, w męce zazdrości, nieśmiałości trwóg, tak czule, tak prawdziwie, że daj Boże, aby cię inny tak pokochać mógł.
W studio profesor Edward Balcerzan, Julian Tuwim w dwudziestoleciu międzywojennym.
Można by sobie zadać takie pytanie, albo dziecinne, albo akademickie, bo to często jest jedno i to samo. Mianowicie, co dla młodego, początkującego Tuwima, który z Łodzi przyjeżdża na studia i po sławę literacką do Warszawy, już wolnej Warszawy, która staje się stolicą II Rzeczypospolitej. Jakie doświadczenie jest dla niego najważniejsze jako poety, jako literata, jako pisarza? Wskazuje się dwa takie, to znaczy czasopismo i kabaret. I ta właśnie akademickość by polegała na tym, co ważniejsze. Czasopismo, publikacje w studenckim Pro Arte et Studio i debiut, dytyramb Wiosna i skandal, wielokrotnie zresztą opisywany wokół tego utworu, czy pod Pikadorem, a więc o kilka miesięcy później, nieco później stworzone drugi jak gdyby sposób komunikacji z czytelnikiem, z odbiorcą, kiedy to Tuwim razem z Wierzyńskim, z Lechoniem, z Iwaszkiewiczem, ze Słonimskim rozpoczynają w Polsce jak gdyby to, co parę osób widziało w Moskwie i w Piotrogrodzie, co było taką formą kontaktu z publicznością i to się nazywała kawiarnia poetów. To właściwie wtedy mówiono kawiarnia poetów, kabaret to było prawie to samo. Co jest ważniejsze? Otóż moim zdaniem, gdyby poszukiwać tego, co w twórczości Tuwima jest charakterystyczne, to powiedziałbym, że ważniejsze jest to drugie doświadczenie kabaretowe. Niektórzy tego zdecydowanie nie chcieli. Niektórzy, tak jak na przykład Leśmian, tym gardzili. Leśmian w takim wierszu poezja współczesny z pogardą pisze o łysinie trzęsącej się ze śmiechu w jakimś kabarecie. Niektórym, jak futurystom krakowskim, kabaret się nie udał. Oni próbowali. Tuwim należał do tej grupy niesłychanie utalentowanych, energicznych i w pewnym sensie, można powiedzieć, przedsiębiorczych młodych ludzi, którym kabaret się udał.
Mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, kto on taki, ten twój miły, ten twój ktoś. A już miłość daje znaki, że się w życiu
by się pani chętnie spotykała ze skamandrytami.
Bardzo bym się chętnie spotykała ze skamandrytami i proszę sobie wyobrazić, że była przed wojną taka jakaś pisarka, bardzo mało znana, która miała pseudonim Agnieszka Osiecka i która się koło nich kręciła i napisała taką powieść, która się nazywa Krzyż na piasku. Nigdy o tym nie słyszałam w szkolnej czy też dawnej młodości i dopiero gdzieś w latach 70. gdzieś tę książkę wygrzebał pan Ofierski, który z rozbawioną miną mi tę książkę ofiarował. I wiedziałam, znaczy już wiem, dlaczego zezbawioną miną, ponieważ to jest totalna grafomania. Ta Agnieszka Osiecka strasznie była zazdrosną istotą, potwornie zazdrościła skamandrytom, a gdzieś tam w drugim rzędzie z nimi przesiadywała masochistycznie. I kiedyś się strasznie rozzłościła na Tuwima, powiedziała, że to jest człowiek miasta, w ogóle człowiek żydowskiego pochodzenia i że on nie ma żadnego prawa pisać o roślinach, tylko powinien pisać o tramwajach i zajezdniach.
Murzynek Bambo w Afryce mieszka, czarną ma skórę ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu ze szkoły wraca, psoci figluje, to jego praca. Aż mama krzyczy, bambo łobuzie, a bambo czarną nadyma buzie. Mama powiada, napij się mleka, a on na drzewo mamie ucieka. Mama powiada, chodź do kąpieli, a on się boi, że się wybieli. Lecz mama kocha swojego synka, bo dobry chłopak z tego murzynka. Szkoda, że bambo czarny wesoły nie chodzi razem z nami do szkoły.
Słowo kabaret znajduje się w takich kontekstach sztuki niższej. No, że oto Tuwim dla zarobku pisywał teksty piosenek, przerabiał wodewile i operetki i jednocześnie zarobkował jako kabareciarz, jako tekściarz. Prawdą jest, że rzeczywiście Tuwim, tak jak i inni skamandryci, wyraźnie odgraniczał to, co pisze dla kabaretu, a więc co jest jak gdyby gorsze, niższe, od tego, co jest jego prawdziwą, wysoko artystyczną twórczością, liryką, satyrą i tak dalej. Ale gdy popatrzeć na repertuar, co oni robili pod Pikadorem, to przecież okazuje się, że tam oprócz takich skeczy, monologów, piosenek, rozkwitu tego dowcipu żydowskiego, jest najczystsza liryka, której byśmy nawet nie przypisywali rodowodu kabaretowego. To przecież tam Lechoń po raz pierwszy czyta swojego Mochnackiego. Mało tego, oni mieli wśród tak zwanych numerów kabaretowych, ich wtedy jeszcze zanim zaczęto nazywać skamandrytami, mówiono o nich pikadorejczycy. Oni mieli coś takiego jak bukiet poezji, to znaczy siadali, każdy czytał swoje najlepsze wiersze, a potem czytano Norwida. Jednym słowem, w kabarecie początku II Rzeczpospolitej wysokoartystyczna liryka miała bardzo dużo do powiedzenia, miała swoje miejsce, nie dziwiła. To nie była tandeta.
Zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, twoja.
Dlaczego uważam, że kabaret jest tak bardzo ważny, zwłaszcza dla Tuwima? Ponieważ pewne reguły, które ówczesny kabaret literacki, kabaret poetycki zna, powtarzają się w jego dorobku. To znaczy jest to poezja, która musi znaleźć natychmiastowy rezonans, tak jak w kabarecie. To zatem nie jest awangarda, to nie jest to czekanie na odbiorcę, który po wysiłku zrozumie i przeczyta. To jest ta potrzeba efektu natychmiastowego, błyskawicznego, jednorazowego. I trzeba powiedzieć, że Tuwimowi się to we wszystkich dziedzinach udaje. Nawet gdy on pisze wkrótce swoje Słopiewnie, wiersze eksperymentalne, napisane takim wymyślonym językiem prasłowiańskim, to one nie pozostawiają czytelnika obojętnym. To nie jest coś, co wymaga studiowania. To natychmiast działa, nawet wtedy, jeżeli odrzuca, jeżeli budzi protest. Bo Tuwim przecież miał bardzo wielu także i wrogów, i entuzjastów. Tutaj nie mógł narzekać na brak i miłości, i nienawiści. Ale to jest to pierwsze. Po drugie, rozmaitość. Ale są inne cechy. No, to, że w pewnym momencie satyra staje się bardzo poważną sprawą dla Tuwima, który już ją włącza do swoich tomików. Satyra wyrasta z kabaretu.
Dzisiaj wielki bal w operze, sam potężny archikrator dał najwyższy protektorat. Wszelka dziwka majtki pierze i na kredyt kiecki bierze.
Klamki zamknij się na glans, blasku, lasku, łański glans. Szef policji pierś wysadza i spod masa sypiąc skry, prężnym krokiem się przechadza.
To ta gracja!
Zabłęca!
Jest!
bratni tłok. W lustrach setki potrzaskują damskie torebki. Każda poprawia, każda zerka i boty numerek bez numerka. Jeszcze pudrem, jeszcze usta i lustro lustrem i znów do lustra. I już do loży, która? Druga. Na tajniaka, tajniak mruga. Na lewo, na prawo, na lena pra. W środku już orkiestra gra. Orkiestra gra. Orkiestra gra.
Dla mnie Tuwim jest nie tylko przecudownym poetą, wiecznie młodym i świeżym, ale dla mnie również jako dla autorki piosenek Tuwim jest wielkim, wielkim mistrzem. I pamiętam, że zawsze o tym pisał i chyba mówił, że piosenka to jest zupełnie inny gatunek niż wiersz. Nie lubił tego mieszać, bo uważał, że piosenka ma swoje zasady. Musi być tam język znacznie uproszczony, musi być chwytliwy refren, czyli tak zwany szlagwort. No właściwie na początku refrenu musi być tak zwany szlagwort, że musi być określona ilość taktów, że to musi być bardziej komunikatywne, bardziej powiedziałabym ludowe. I zawsze mówił, refren sam śpiewa. Czyli właściwie gatunek bardziej plebejski, bardziej uliczny. A wiersz, to jest coś zupełnie innego, inny świat, skojarzenia metafizyczne, trudny język, nowe słowa, trudne przemyślenia i tak dalej, i tak dalej.
Ale u Tuwima też wiersze śpiewają czasami.
Wiersze też śpiewają, ale jednak nie ma w nich przecież tych wszystkich zasad, że refren, że kanto i tak dalej. I bardzo jestem ciekawa, jakby Tuwim zareagował na tę całą falę poezji śpiewanej. Ja nie wiem, czy by mu się to podobało, bo on przecież umie napisać i to, i to. Tuwim pisał przed wojną pod wieloma pseudonimami, także mnóstwo bardzo takich, powiedziałabym, popularnych, nawet kiczowatych piosenek wyszło spod jego pióra. No na przykład Graj skrzypku, graj, graj stary cyganie, no, to już akurat nie kiczowate, broń Boże, pierwszy miłosny list, używał paru pseudonimów, między innymi Wim, to było łatwe do rozszyfrowania, używał też pseudonimu Szerszeń. Dawało mu to sporo pieniędzy. Tuwim był najbogatszy ze skamandrytów. Wszyscy siedzieli u niego w kieszeni. Nawet obcy ludzie próbowali pieniądze pożyczać. Mówili na niego książę. Piosenki mu dały pełno pieniędzy i na pewno dużo zabawy. Ale jak powiadam, nigdy nie mieszał gatunków. Ja bardzo jestem ciekawa, co by Tuwim powiedział na te właśnie modne w latach 60-tych, 70-tych przeróbki. To znaczy, co by powiedział na przykład cudownie zaśpiewanego przez Ewę Demarczyk, zaśpiewaną piosenkę zrobioną z Grand Vals Brillant. Co by on na to wszystko powiedział? Ja nie wiem, czy on by sobie tego życzył. On by może powiedział, proszę pani Ewo, jeżeli pani chce mieć piosenkę Tuwima, to ja pani napiszę piosenkę. Wiersze to wiersze, piosenki to piosenki.
Tancerką była w pewnym kabarecie, rzeźbione kształty, rosnie cały szal. Słynęła gwiazdą w całym modnym świecie i w wielbicielach rosnie cała żar. Gdy raz tańczyła tango swe na scenie, pieszczotą ciała budząc pragnień krusz, ujrzała kogoś blisko w jednej z lóż, on rzucił jej wiązankę róż. Blaskiem otoczona, rozkosznie prężąc swe ramiona, mknie lekko tańcem podniecona, spowita w gazy mgłę.
Ja, wódka za wódką w bufecie, oczami po sali drewnianej i serce mi wali, pijany. Czy pamiętasz? Poznali się. Orkiestra powoli opada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak z tobą? Już znalazł mój wzrok twoje oczy. Już idę po drodze zamroczy, już zaraz, za chwilę. Czy pamiętasz, jak z tobą tańczyłem?
Otoczona, rozkosznie prężąc swe ramiona, lśniąc bielą przecudnego lona, tańczyła, roniąc łzy.
Ja i zaraz nad głową grzmotnęło do walca i porywam na życie i śmierć do tańca Grand Vals Brillant.
Skroś szczęścia, złote sny. Przeminął rok rozłąki z ukochaną. Chodziła blada, znując się jak cień. I choć nie jeden chciał być jej wybrany, to pustką świecił dla niej każdy dzień.
Czy pamiętasz, jak z tobą tańczyłem walca? Panno, Madonno, legendo tych lat. Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca? Świat, co w ramiona mi wpadł? Wylękniony bluźnierca dotulałem do serca w utajeniu kwitnące te dwie, unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ty cała w domysłach i mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieściły jedno tę, drugie tę, pół na pół.
Błysk sali chwieje się i słania, jęk cichy, cichy jęk konania. Krew spływa, koniec snów kochania, ostatnie tango. To...
Im bardziej rosła sława Tuwima i innych kamandrytów, ale Tuwima zwłaszcza, tym bardziej Tuwim w repertuarze nobilitował piosenkarza czy piosenkarkę, prawda? Ordonka śpiewała Tuwima i to było jakby ważne i dla Tuwima, i dla Ordonki. Dzisiaj ja sądzę, że sięganie do nie tylko piosenek Tuwima, ale do wierszy, które otrzymują w darze od kompozytora nową melodię i otrzymują nową interpretację aktorską od śpiewającego aktora. Najczęściej to jest taki właśnie śpiewający aktor. Najczęściej po Tuwima sięgają ludzie, którzy mają w swoim piosenkarstwie jakiś program, jakąś estetykę, prawda? To rzadko jednak jest taka komercyjna twórczość piosenkarska. Na ogół, gdy się sięga po Tuwima, to o coś chodzi, prawda?
Tak, odpowiada mnie taka poezja. Gdybym pisał liryki, może gdzieś w tym kierunku podążałbym. Bardzo lubię kwiaty polskie i wszystko praktycznie to, co napisał. Co można powiedzieć o tak wielkim liryku, jakim był Tuwim? Właściwie samo wspomnienie, jeśli chodzi o poezję liryczną, mówi za siebie.
Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni rubały za mną jasne anioły.
Dla pana jesień i wiosna są takimi szczególnymi porami roku i może dlatego pan tak to wspomnienie Tuwima znakomicie zaśpiewał. Tak,
że... Ja obie te pory roku lubię i co prawda może wolałbym je spędzać na łonie natury, ale ponieważ mam obowiązki spotykania się z moimi fanami i w tym czasie koncertuję dużo. No, pod tym względem to chyba jesień nawet bardziej lubię, bo to właściwie to taka pora spotkań, bardziej intensywnych bodaj.
Śpiewał pan wspomnienie, mimozami jesień się zaczyna, śpiewał pan jeżeli, a jeżeli nie, a jeżeli nic. Nie sięgał pan potem do Tuwima, ale przecież mimozami jesień się zaczyna, my nucimy wszyscy do dzisiaj.
Ale mi się najbardziej podoba wiersz Tomaszów.
A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmieszam złotym. Ta sama cisza trwa wrześniowa. W tym białym domu, w tym pokoju, gdzie cudze meble postawiono, musimy skończyć naszą dawną rozmowę smutnie nieskończoną. Więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa.
Jego teksty proszą się o śpiewanie z bardzo prostych powodów. Tuwim był zafascynowany poezją rosyjską, zafascynowany melodycznością i rytmicznością. On był znakomitym przecież mistrzem wiersza sylabotonicznego. To my wiemy z panią, prawda, na czym to polega. Najogólniej mówiąc, polega na regularnym występowaniu z głosek akcentowanych i nieakcentowanych, jamby trochę i tak dalej. Przecież on się uparł i przegrał, ale przegrał bardzo chlubnie, jeśli tak można powiedzieć, by przetłumaczyć Eugeniusza Oniegina, ocalając puszkinowską strofę i taki układ rymów, jaki jest Puszkina, a tam głównie są rymy męskie, czyli jednosylabowe.
Czy dzisiaj można by znaleźć poetę, który próbuje dorównać mistrzostwu Tuwima? Myślę o tej śpiewności właśnie.
Ja myślę, że takiego drugiego nie znajduję. To znaczy, próbuje Tuwimowi dorównać w zakresie szacunku dla, no, najogólniej mówiąc, formy, to znaczy kunsztowności stylu, konceptu, wyrazistości. Próbuje dorównać Stanisław Barańczak w tym, co on ostatnio robi jako tłumacz i w mniejszym stopniu jako autor takich zabawnych wierszyków. Rzeczywiście ta tradycja tuwimowska, do której on się niezbyt chętnie przyznaje, bo ona jest dla niego zbyt staroświecka, ona istnieje. Można by mówić, że takim kontynuatorem tuwimowskiej linii w poezji dla dzieci był Brzechwa. To jest połączenie paradoksu, takiej rozbujanej, bardzo bliskiej dzieciom wyobraźni, też z niesłychanie wyrazistą kunsztownością formy poetyckiej.
Znany w okresie międzywojennym antysemita, satyryk, publicysta i dramatopisarz Adolf Nowaczyński podczas bankietu literackiego wzniósł następujący toast. Koledzy, nie ma literatury polskiej bez Adama Mickiewicza. Nie ma Adama Mickiewicza bez pana Tadeusza. Nie ma pana Tadeusza bez Jankiela. Niech żyje Tuwim. Tuwim odpowiedział. Koledzy, nie ma literatury polskiej bez Adama Mickiewicza. Nie ma Adama Mickiewicza bez pana Tadeusza. Nie ma pana Tadeusza bez Jankiela. Nie ma Jankiela bez cymbałów. Niech żyje Nowaczyński.
Na to wróbel za Terlika. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć pięć słownika. Ćwier, 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 ćwier. Tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go na stroszu piórka. Daje koncert jak niepórka. Toż ty, a toż ty chwilik. Ćwier, ćwier, ćwierik, ćwierik, ćwierik.
Ale zasadniczo poezja polska jest poezją chyba bardziej dla oka niż dla ucha w porównaniu z innymi. Bardziej widzialną, taką wizualną, malarską niż właśnie słyszalną, muzyczną. Bardziej zadumaną i refleksyjną. I przecież Tuwim miał niesłychane kłopoty. Miał bardzo wielu, wielu wrogów i to jest poeta, który miał wiele pogrzebów za życie. Jako poeta właśnie, no, wszystkie formacje awangardy, pierwszej, drugiej, Tuwima odsądzały o czci i wiary. Niekiedy w to się włączały takie już niesłychanie zoologiczne, takie nuty antysemickie. Ale pomijając nawet te kwestie, mówiąc o takim odpychaniu Tuwima jako poety, który skończył się w pierwszym dziesięcioleciu, tak mówiono. No, wybuch wojny, wstępuje nowa generacja, ta wspaniała generacja poetów, Baczyński, Gajcy pisze, już nie potrzebujemy, przedmiotem ataku jest Tuwim. Nieco wcześniej taki przywódca duchowy poetów drugiej awangardy, Józef Czechowicz, też mówi, że ta cała Europa widziana oczami Skamandrytu, głównie Tuwima, ta tańcząca bezmyślna dawno się skończyła i nie przewidziała katastrofy. No bardzo takie ostre i nieprzyjemne, chociaż już usprawiedliwione i mające swoje racje istnienia zawsze w polemice literackiej, są słowa Miłosza o Tuwimie. W traktacie poetyckim jest taka złośliwa uwaga, że Tuwim zaczął od krytyki balu w Operze, a skończył jako gość na balu UB, Urzędu Bezpieczeństwa.
Ach, muzyczko, muzyczko pełna wdzięku i szyku, ogródkowa muzyczko, staroświecki walczyku, śmieszny gość ogródkowy w meloniku kawowym. Zamknął oczy i płacze przy sąsiednim stoliku. To walczy, to walczy z lat dawnych, z najdalszych. Tyle wiem, tyle znaczę, ile sobie popłaczę, gdy ten skoczny rozlega się walczyk.
Rozrachunki z Tuwimem to są rozrachunki generacji, no, znacznie starszej niż moja, generacji Miłosza. I kiedyś byłem świadkiem na jednym ze spotkań z Miłoszem, w czasie, kiedy był uhonorowany jednym z wielu zaszczytów. Ja specjalnie nie chcę mówić, co to był za zaszczyt, bo nie chcę mówić, jacy tam ludzie byli. Miłosz nagle pyta, tak patrząc na nas wszystkich, którzy tam siedzimy, wpatrzeni w mistrza, a Tuwima w Polsce czytają? I tutaj ja nie powiedziałem nic, bo akurat świeżo właśnie byłem po napisaniu, opublikowaniu takiego szkicu o kwiatach polskich. Jest, czytają i piszą, a inni kurtuazyjnie mówią nieprawdę. Mówią, nie, nikt nie czyta, nikt. Nie, nikt się nie interesuje tym, nikt go nie. A mówi tak, no dobrze, bo mówi stare, to już jest strasznie. Czyli, a potem właśnie wspomniany przeze mnie Barańcza, który jakieś nie wiem ile lat temu już, ale w czasie, kiedy on był na emigracji, ogłosił taki atak, pamflet na bal w Operze. Z taką tezą, że Tuwim tak bardzo nienawidził świata, w którym żył, że tę nienawiść przelał na język i teraz nad tym językiem się znęca. I potem wokół tej tezy i tego pamfletu Barańczaka wybuchła polemika. Więc przy tego rodzaju bardzo silnych, antytuwimowskich manifestacjach, gdzie nawet i przyznaje mu się rację i miejsce w historii literatury, prawda? Bo nikt, ani Barańczak, ani awangardziści, ani dawniej Przyboś, ani Miłosz nie odmawiają Tuwimowi tego, że odegrał swoją rolę. Ale Tuwima się wkłada w czas przeszły, że on odegrał i koniec, i dosyć już. I teraz niech będą inne poetyki. Myślę, że to jednak przeciwdziała bardzo silnie takim wyrazistym kontynuacjom jego linii, że Tuwim jak gdyby, jeśli istnieje, to głównie swoją poezją.
bo jednak prawdą jest, że o nim się pisze i prawdą jest, że jest czytany i że kwiaty polskie w olbrzymich nakładach się rozchodzą i że w szkole młodzież wie, kto to jest Tuwim i że na zajęciach z poetyki czy na spotkaniach z pierwszym rokiem na polonistyce, jeśli chce nawiązać natychmiastowy kontakt w związku z poezją, natychmiastowy kontakt z nieznanymi mi młodymi ludźmi, którzy wstępują na studia polonistyczne, to Tuwim jest to najlepszą okazją. To z Tuwimem w ręku, że tak powiem, z Tuwimem w książce, odczytanym, zanalizowanym, natychmiast można się zorientować, kto w ogóle się nadaje, kto się nie nadaje, bo już nic, niczego nie słyszy. Więc taka jest moim zdaniem rola Tuwima, że on sam w zasadzie istnieje nadal wbrew pogrzebom, wbrew polemikom literackim, które, powtarzam, są naturalnym prawem istnienia literatury.
To była audycja z archiwalnych zbiorów Radia Poznań, zrealizowana w 2001 roku. O Julianie Tuwimie mówili podczas dzisiejszego wieczoru profesor Edward Balcerzan, a także Zbigniew Miczko, Agnieszka Osiecka i Czesław Niemen. Fragmenty Kwiatów Polskich recytował Stefan Knote do muzyki Janusza Tylmana. Nagrania pochodzą z albumu Poezja Polska XX wieku, wydanego przez Tedar. Ponadto w audycji wykorzystane zostały fragmenty balu w operze i wiersz Murzynek Bambo w wykonaniu sceny prezentacji z Krotoszyna. Audycję przygotowała Barbara Miczko, a zrealizowała Irena Goszczyńska.
Tak jak wtedy i straszy ten walczy. Ach, muzyczko, muzyczko, sznycel raz, brzęk talerzy, z piennym piwem biegają roztańczeni kelnerzy. Pan, co płakał, już wyszedł, by utopić się w Wiśle. Znikły lalki straszydła, a ja gwiżdżę i myślę. Ten walczek z lat dawnych, z najdalszych, brzmi tak mile, tak czule, no i co, no w ogóle, czego jeszcze chcieć walczyk jak walczyk? Ach gdybym był dawnym szczęśliwym, zresztą biorąc rzecz ściśle, wszystko kończy się, myślę, nie wiem jak, bo już skończył się walczyk. Zresztą biorąc rzecz ściśle, wszystko kończy się, myślę, nie wiem jak, bo już skończył się.